Jak nazywa się mebel, na którym kładziesz książki, nie wiedząc, czy za chwilę wszystko się zawali? Półka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uwaga, ważne! Właśnie trwa akcja Dni Darmowej Dostawy w wydawnictwie biznesowym Ekspertia na ekspertia.com.pl. Oznacza to, że w przypadku każdego zakupu książek i edukacyjnych produktów dla dzieci przesyłka będzie bezpłatna i to bez względu na kwotę Twojego zamówienia. Ta promocja trwa tylko do najbliższej niedzieli, do godziny 23:59. Dlatego wejdź na stronę ekspertia.com.pl i zamów wartościowe książki już teraz.
Tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będzie głównie o tych dwóch pierwszych elementach, ponieważ będę mówić o tym, dlaczego każdy przedsiębiorca w tym kraju, albo prawie każdy, powinien zrezygnować z prowadzenia firmy w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej z pewnymi wyjątkami. I dlaczego mnóstwo ludzi przepłaca na jakieś głupoty typu ZUS-y czy podatki i nie będzie dzisiaj w tym odcinku żadnego nielegalnego rozwiązania. Będziemy mówić o prawie, o praktyce przedsiębiorczej, o tym, jak w Polsce robić to rozsądnie w postaci albo spółki z o.o., albo takiego, można powiedzieć, układu spółka z o.o. plus JDG na ryczałcie, ponieważ te formy mają sens, a prawie wszystkie pozostałe nie mają sensu. Jak patrzę na ludzi, którzy rozliczają się podatkiem liniowym albo którzy mają jakieś tam spółki cywilne, to głowa mała po prostu. To się patrzy na ludzi, którzy wyrzucają pieniądze w błoto. No i pół biedy, jeżeli to są milionerzy, tak? No znam takiego gościa, który ma tam kilkadziesiąt nieruchomości, on sobie świetnie radzi, ma parę firm transportową, jedną, drugą, to nie pamiętam, czym się zajmuje. No różne tam rzeczy robi, wielkie i tak dalej, i tak dalej. No i dla niego to jest bez różnicy. On mówi, ja dam, czy se zapłacę 19% podatku, czy 9%, to mi bez różnicy. Zazdroszczę, szanuję i trzymam kciuki, natomiast dla większości z nas to jest duża różnica, czy będziemy płacić 9% podatku, czy 19%, oraz czy będziemy płacić na przykład 1500 ZUS-u, czy 300 zł ZUS-u. To jest gigantyczna różnica, w związku z czym większość ludzi w tym kraju prowadzi JDG w jakiejś dziwnej formie opodatkowania tylko dlatego, że nie wiedzą, jak to działa. Czyli przyszli do księgowego, powiedzieli, chcę założyć firmę, a on im powiedział, to zaznacz tam takie X w urzędzie, czy tam online teraz i tyle. Czyli nie ma do tego żadnych podstaw takich przemyśleniowych. W sensie, jeżeli ktoś ma spółkę akcyjną, no to raczej nikt w Polsce nie ma spółki akcyjnej przypadkiem. Tak? A coś tam sobie kliknę, jaką by tu firmę prowadzić, może z SA. No raczej nie. To zawsze robią ludzie, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, dlaczego chcą mieć spółkę akcyjną, wiedzą, z czym to się je, po co im akcjonariusze, po co ten kapitał, co z nim mają zrobić i co później jako spółka akcyjna mogą jako prezes na przykład mówić, czego nie mogą mówić publicznie, żeby nie napytać sobie biedy, że tak powiem i tak dalej. Więc to się robi świadomie, tak? Spółka akcyjna to jest coś, co się robi świadomie. Na przykład, natomiast JDG to jest coś, co się robi nieświadomie i dlatego też zazwyczaj się potem przepłaca, bo jest to pierwszy oczywisty, ale niestety również najgłupszy wybór. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Zanim jednak o tym przypominam, że każdy z Was, kto ma już spółkę z o.o. i chciałby ją dobrze księgować albo chce założyć spółkę z o.o., to poniżej tego nagrania znajdzie formularz i nasze zaprzyjaźnione biuro księgowe, które pomaga zarówno rozliczać spółki z o.o., jak i je zakładać. Chętnie Wam pomoże, wystarczy tam podać dane i oni się z Wami skontaktują. Z kolei, jeżeli chodzi o nasze rzeczy, to my mamy platformę sekretyspółek.pl, na której to możesz zdobyć mnóstwo wiedzy na temat spółek z o.o., na temat tego właśnie, jak z nich na przykład wypłacać pieniądze, jak je prowadzić, żeby było dobrze i żeby było możliwie jak najtaniej również. Także do tego też zapraszam. No i jak już jestem w tym reklamowym ciągu, no to instytutlingwistyki.pl, tam znajdziecie nasze kursy językowe, także każdy z Was, kto potrzebuje czy to angielskiego, czy prawie że dowolnego innego języka, to tam znajdzie swoje rozwiązanie. Mnóstwo ludzi pracuje nad tym instytutem, żeby on każdego dnia był jeszcze lepszy, dlatego też już macie tam apkę w cenie i mnóstwo innych elementów. Zobaczcie na instytutlingwistyki.pl. Ważne ogłoszenie na start. Wiele lat temu, jak szukałem jakiejś książki sensownej, wyjaśniającej, skąd się biorą pieniądze, dlaczego się biorą z pracy, a nie z dotacji, socjalu i tak dalej, jak zostały wynalezione, czemu zastąpiły barter i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy jedyna sensowna pozycja, jaka była w Polsce dostępna, to była Pieniądze na stół doktora Alvina Hola. Kupiłem tę książkę, Moje dzieci skorzystały mega, ja też zresztą, bo jest w niej wszystko wyłożone prosto, konkretnie i genialnie. I naprawdę jest tam wszystko, co trzeba wiedzieć o tym, jak działają pieniądze i dlaczego kapitalizm jest czymś dobrym, a socjalizm czymś niebezpiecznym i szkodliwym. No i później, po paru latach, chciałem tę książkę w paru egzemplarzach kupić na prezenty i tak dalej, i się okazało, że nie ma już jej w Polsce. Więc co zrobiłem? Dogadaliśmy się z autorem i kupiliśmy prawa autorskie do tej książki i teraz w nowej wersji nazywa się to Wszystko o pieniądzach i macie potężną pozycję zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bo jest tu bardzo dużo rzeczy, ale bardzo prosto wyjaśnionych. Czym jest wolny rynek na przykład? Skąd to się bierze? Jak działa ekonomia? Czemu ludzie dokonują takich wyborów, a nie innych? To wam pomoże lepiej, wam i waszym dzieciom, lepiej zrozumieć, jak działa świat finansowy tak naprawdę, a tym samym zarabiać więcej. Więc zapraszam na ekspertia.com.pl, tam tę książkę zdobędziecie, więc bardzo miła premiera. Zapraszam już teraz. No dobra, to jedziemy. W tym odcinku opowiem wam o plusach spółek ZOO, minusach spółek ZOO, bo nie będę kolorować, że nie ma żadnego minusa i jest po prostu idealnie. Są minusy i warto ich być świadomym. No i o mitach na temat spółek ZOO, ponieważ również są takie mity, na przykład ze spółek ZOO się wypłaca przez dywidendę, albo co to za ograniczona odpowiedzialność, jak prezes odpowiada swoim majątkiem. Bzdury na resorach, wcale tak nie jest. O tym będziemy dzisiaj mówić. Zacznijmy od plusów, żeby było kolorowo i sympatycznie. Pierwszy najbardziej oczywisty plus to jest oczywiście brak ZUS-u. ZUS dzisiaj kosztuje już coraz więcej, tak naprawdę. To ciężko mówić dzisiaj, bo jak to oglądasz za pół roku albo rok, to znowu kosztuje jeszcze więcej, bo on ciągle kosztuje jeszcze więcej. No ale dajmy na to, że to jest 1500 zł i to jest w ogóle abstrakcja, tak? Ponieważ każą płacić 1500 zł człowiekowi, który dopiero założył firmę. No dobra, dla zakładających jest trochę mniej, ale dalej to jest 5-6 stówek dla osób, które no jeszcze nic nie zarabiają, tak? Mało tego, one muszą inwestować, no bo jak otwierają firmę, no to coś trzeba zrobić, albo wyprodukować coś, albo zrobić, nie wiem, sklepik i tak dalej, wyremontować czy coś, w zależności co to jest, albo postawić sklep internetowy, to też nie są darmowe rzeczy, więc trzeba wydawać kupę kasy i jeszcze ZUS. I to jest bez sensu. I jeszcze być może łatwiej by to było przeboleć, gdyby była taka sytuacja, że płacisz za coś sensownego, tak? Na przykład jak idziesz do fizjoterapeuty i to jest dobry fizjoterapeuta, no to przynajmniej wiesz, że dobra, płacę, ale wymagam i wszystko gra, tak? Idziesz kupić, nie wiem, maliny w Lidlu, płacisz za te maliny, no i wracasz i patrzysz, nie są zgniłe, są pyszne, jesteś zadowolony, tak? Zapłaciłem, nie mam pieniędzy, ale mam maliny. Natomiast co to jest ZUS? ZUS to płacisz za emeryturę. Każdy przedsiębiorca w Polsce, który płaci 1500 ZUS-u, będzie mieć emeryturę żałosną, tak? Beznadziejną. Jak przychodzą te kwitki z ZUS-u, rozliczenia co jakiś tam czas, no tam wychodzi na to. No ja na przykład, jakbym dzisiaj przeszedł na emeryturę w wieku 38, to bym miał emeryturę chyba 150 zł. No takie jakieś rzeczy. W związku z czym to jest w ogóle bez sensu, tak? To jest abstrakcja. Milion razy łatwiej, i to nie jest przesada, to jest milion razy łatwiej zrobić sobie samemu emeryturę w postaci kawalerek na wynajem, w postaci jakiegoś złota, które sobie będziesz kupować po godzinach, w postaci jakiegoś produktu lub usługi, które będziesz w stanie sprzedawać nawet jakbyś za nie mógł i tak dalej. I to jest naprawdę milion razy łatwiejsze niż doczekać się godnej emerytury z ZUS-u. Może jak ktoś jest górnikiem i ta emerytura jest już za 3 lata, to może dla niego to nie jest milion razy łatwiejsze. Dla niego faktycznie emerytura ZUS-u jest łatwiejsza. Natomiast jak ktoś jest młodszą osobą i do tego przedsiębiorcą, czy nie kimś z tak zwanego zawodu chronionego, jak właśnie policja, czy tam być może lekarze, a na pewno górnicy, czy takiego zawodu, że jest tych ludzi dużo i mogliby się buntować, więc trzeba zawsze na nich reagować. Na przedsiębiorców nikt nie reaguje, w związku z czym przedsiębiorca nie dostanie emerytury albo dostanie taką, że po prostu nic z tego nie wyniknie, więc i tak musi sobie zrobić samemu. I dlatego to boli. A druga kwestia, służba zdrowia, tak? ZUS to przecież jest służba zdrowia. No i znowu, gdyby to była służba zdrowia taka jak w cywilizowanych krajach, albo taka jak w Polsce, gdy idziesz prywatnie do prywatnej firmy, często zagranicznej, holenderskiej albo jakiejś innej, no to to można by przeboleć, tak? Ale ty płacisz ten ZUS za służbę zdrowia taką, że potem się zapisujesz do lekarza, oni ci mówią, przyjdź za 6 miesięcy, bo teraz nie możemy, albo przyjdź za 2 lata, bo teraz lockdown i nie leczymy niczego, co by się nie nazywało COVID, a jak masz COVID-a, to i tak nie przychodź, bo i tak tego nie leczymy, tylko cię położymy na wydziale i zobaczymy, czy przeżyjesz. Zarąbiście. Fantastycznie. I dlatego tym bardziej jest absurdem, żeby to płacić. Rozumiesz to? To jest głupota. To jest po prostu tak, byś wyrzucał pieniądze w błoto. Bo ani emerytury nie dostaniesz porządnej, ani służby zdrowia też nie dostaniesz porządnej i musisz i tak sobie zadbać, jak trzeźwo myślisz. Jak jesteś tak zwany down to earth, tak? Czyli twardo stąpasz po ziemi, to rozumiesz to, że ty możesz jedynie liczyć na emeryturę prywatną i możesz jedynie liczyć na prywatną służbę zdrowia. To są twoje dwie jedyne wyjścia, tak? Dwie jedyne opcje. I tyle, nie ma tutaj opcji innej. W związku z czym zapytasz, no to czemu spółka ZO nie płaci ZUS-u? Czy to jest jakieś oszustwo prawne i tak dalej? Nie, wręcz przeciwnie. To jest czysta logika. Spółka ZO, co to jest? To jest osoba prawna tak zwana. Osoba prawna nie chodzi do lekarza. Osoba prawna nie dostaje emerytury. Więc za co ma płacić? To jest absurd. Spółki nie płacą ZUS-u, ponieważ nie są osobami, które gdzieś chodzą sobie, zapisują się do dentysty albo dostają później emeryturę głodową na leki, bo już są wtedy totalnie schorowane po tych wszystkich latach pracy odciąganej ZUS-em i podatkami. W związku z czym nie ma ZUS-u, nie płaci się ZUS-u wcale. Oczywiście zaraz zapytasz, no dobra, ale co, jeżeli ja jednak chcę mieć służbę zdrowia klasyczną, choćby w postaci karetki, bo akurat tu jest ten lekarz i tak dalej, to są wszystko bzdury, za to trzeba płacić prywatnie, jeżeli zależy ci na twoim zdrowiu, jeżeli oczywiście masz możliwości. Natomiast karetka, dobra, tu trzeba się zgodzić, że karetka to jest jednak, przyjeżdża za państwowe pieniądze, no i może być niezły koszt, jak cię tam uratuje karetka, a potem się okaże, że ty nie miałeś żadnego ubezpieczenia. Są na to rozwiązania, o nich również dzisiaj powiem, także spokojnie. Oszczędzasz 1500 na ZUS-ie, a może i 3000, jak zakładasz spółkę ze swoim wspólnikiem, tak? Czyli on też by miał JDG. Dzięki. W związku z czym jest to potężna oszczędność, a później możesz na przykład zatrudnić się na 1/8 albo 16 etatu w swojej spółce po to, żeby coś w niej robić oczywiście i po to, żeby mieć ZUS. I to, że płacisz tego ZUS-u kilkadziesiąt złotych czy 150, nie zmienia faktu, że karetka przyjedzie, że lekarz cię przyjmie. Naprawdę, tak to działa. W związku z czym jest to po prostu finansowo rozsądne. Kolejny plus spółki ZO, niższe podatki, tak? Czyli ludzie płacą 18-19% dochodówki. Po co? Prowadzą jednoosobową działalność, czyli JDG i płacą tam 19% na przykład. Jakieś płacą liniówki, pierdoły, albo nie daj Boże progi podatkowe i wchodzą na drugi próg, chyba 32%. Co to w ogóle ma być? Oszalałeś, człowieku, oszalałeś. Spółka ZO, zakładasz i masz CIT, czyli podatek od osób prawnych, w wysokości ile? 9%. 9. I to nie jest wał, to nie jest jakaś konstrukcja offshore, firma na Bahamach, że smutni panowie przyjdą o 5 rano, bo wykryją twoją konstrukcję. To jest spółka ZO, rozumiesz, to ja o niej mogę mówić w programie, który ogląda 100 tysięcy osób, w tym urzędnicy, że takie spółki prowadzę, że płacę w nich 9% CIT-u, bo oni też to wiedzą, oni ten CIT dostają ode mnie co miesiąc, bo niestety płacę i tak dalej. Wszyscy są zadowoleni, to nie jest żaden wał. Niektórzy, którzy mają spółki ZO od lat, to się tak śmieją, co? On gada o tym wale tak dużo, ale dlatego, że ja pamiętam jeszcze te czasy, jak ja prowadziłem JDG, płaciłem te 19% i też pierwszy raz usłyszałem, że można płacić dużo mniej, wtedy chyba było 15% dla spółek i do tego nie płacić ZUS-u, to mi się takie lampki po prostu zaświecały. Jak to? To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No ale tak jest. Tak jest, ponieważ spółka ZO tak działa, no. I tyle. W związku z czym niższe podatki 9% lub jeżeli robisz konstrukcję spółka ZO plus jednoosobowa działalność na ryczałcie, co czasem jest dobrą konstrukcją, to 8,5% ma firma na ryczałcie. Zależy jeszcze, co tam sprzedajesz, ale w większości przypadków, czy w wielu przypadkach możesz płacić 8,5% podatku dochodowego, przychodowego w przypadku ryczałtu, czyli przyszło 100 tysięcy na firmę na ryczałcie, to płacisz z tego 8,5 tysiąca, niezależnie od kosztów i innych rzeczy. Natomiast spółka ZO płaci 9% dochodowego, czyli nie od przychodu, czyli przyszło 100 tysięcy, wydałeś 50 tysięcy na wypłaty, różne inne rzeczy, żeby to w ogóle działało, no to z tych 50 tysięcy płacisz 9%, jak dobrze liczę, to jest 4,5 koła. W związku z czym dużo niższe podatki niż w przypadku jednoosobowej firmy prowadzonej na jakichś progach podatkowych czy innych liniówkach. Duża, duża oszczędność. Oczywiście, jeżeli zarabiasz, bo jak masz taką firmę, że znam taką firmę jedną, która wypłaty daje na lewo, jak przychodzą klienci, no to co drugi nie dostaje paragonu, zwłaszcza po 17 i tak dalej. No i faktycznie taki gość, jemu to bez różnicy, jakie są podatki, bo on i tak ich nie płaci. Ale w większości firm jednak chcesz zarabiać tyle, żeby trzeba było publikować ten dochód, że tak powiem, czyli żeby nie dało się go ukrywać, tak? No bo dobra, przy małych dochodach, no to wiadomo, coś można przycwaniaczyć, ale życzę Ci, żebyś zarabiał tak dużo, żeby to było niemożliwe, żeby ten dochód ukrywać, tak? Zapłacisz wtedy, owszem, podatek, ale no nie będziesz płakać, bo będziesz dużo zarabiać, więc i tak będziesz do przodu. A co ciekawe, przy podatku 9%, i to jest niesamowity element psychologiczny, jeżeli ogląda to jakiś urzędnik, zwłaszcza taki znaczący, to niech weźmie na to poprawkę, że to działa. Tak, to działa. W sensie, i znam wielu przedsiębiorców, którzy jak wprowadzono zasadę, że spółki płacą tylko 9% CIT-u, to od tego czasu nie oszukują na podatkach. Nie kombinują, nie generują sztucznych faktur, bo im się nie chce. I ja to w pełni rozumiem, to jest logiczne, tak? Jak masz, wyobraź sobie, ten podatek nie jest 19% i jeszcze do tego jakiś VAT i cudawianki, tylko na przykład 9% podatku. No to po co kombinować, wymyślać jakieś sztuczne faktury, kupować od znajomego, bo on kupował telewizor, to teraz niech mi pożyczy tą fakturę, to ja sobie ją wrzucę w koszty. A po co to? Jak podatek jest tylko 9%, no? Więc można zapłacić 9%, mieć spokój, wszyscy zadowoleni. I to jest genialny ruch, tak? Na tym to polega. To jest haracz, który można zaakceptować. Jak haracze są zbyt duże, to ludzie się wkurzają, zaczynają rezygnować z ich płacenia na przeróżne sposoby. Dlatego te całe takie absurdalne lewackie pomysły, że opodatkujmy najbogatszych, to wtedy wystarczy dla wszystkich. No przecież to jest głupota, tak? By ci najbogatsi stali się najbogatszymi z bycia debilami. No nie, oni to są mega kumaci ludzie, tak? Mają inteligencję, trybiki tam chodzą, w związku z czym oni są na tyle głupi, żeby ktoś im zrobił podatek 75%, a oni będą go płacić. Że oni znajdą milion rozwiązań, założą sobie firmę w innych krajach, wymyślą miliard pomysłów, no nie da się tak tego uszczelnić, więc to jest głupota. Natomiast jak się idzie w drugą stronę, obniżmy podatki, to przedsiębiorcy chętnie je płacą. Wszyscy, i bogaci, i biedniejsi płacą, no bo 9% po prostu nie boli, no. I już. Więc tak to działa. 9% do 2 milionów obrotu przychodu euro rocznie, a powyżej, jeżeli będziesz mieć grubszą firmę robiącą grube rzeczy, no to 15%. Natomiast i tak można wtedy założyć dwie spółki, gdyby coś. Więc w większości przypadków po prostu przedsiębiorcy płacą 9% robiąc spółkę z o, dochodówki, a nie 19% na przykład. Więc mega plus. Kolejna rzecz to jest oczywiście bezpieczeństwo. Wszystko zależy od tego, jaką prowadzisz działalność. Jeżeli, co do zasady, nie bierzesz kredytów, nie zadłużasz się, a twoja działalność nie jest obarczona mega jakimś takim ryzykiem, tak? Czyli nie stawiasz osiedli, gdzie bierzesz jakieś zaliczki, a nagle coś się wydarzy, czarne łabędzie przypływają i wszystko może szlak trafić. Natomiast prowadzisz taką działalność, że, no nie wiem, jesteś sobie kosmetyczką, tak? I teoretycznie oczywiście kosmetyczka też może coś zawalić, płacić odszkodowanie, ale chyba jest ubezpieczona od tego. No więc jesteś kosmetyczką, która nie bierze kredytów, nie ma leasingów, nie obchodzi ją zadłużanie się, żyjesz bezpiecznie, płacisz zawsze swoim pracownikom pierwszego dnia miesiąca, żeby nie trzymać ich pieniędzy, masz klientów, nie masz umowy na lokal na 2 lata na przykład, albo na 10 lat w jakiejś galerii handlowej, że nie można zrezygnować i uciec, tylko trzeba płacić do usranej śmierci, że tak powiem. Tylko masz jakiś lokal taki, że masz miesiąc albo 2 wypowiedzenia, więc totalnie bezpieczny biznes. No to dla takich osób rzeczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza na ryczałcie prawdopodobnie będzie najlepszym rozwiązaniem. Przez pierwsze 2 lata niski ZUS, nie trzeba się bawić w księgowość, bo płacisz od przychodów, więc jest nieźle. No i nie potrzebujesz tego bezpieczeństwa spółki z o, no bo tam nie ma się co rozkraczyć, tak? Natomiast jak już bierzesz kredyty albo prowadzisz taką działalność, gdzie coś się może rozkraczyć, tak? Czyli firmę budowlaną, gdzie masz różne etapy, nie wiadomo, czy tam coś nie wyniknie, nagle to się wszystko zawali, albo zatrzyma się akcja kredytowa, więc klienci ci się wysypią, bo stopy procentowe będą za wysokie, nie będą dostawać kredytów i tak dalej, albo jesteś lekarzem i na przykład ubezpieczenie coś pokrywa, ale czegoś już nie pokrywa, no bo są różne takie rzeczy, albo na przykład w nieruchomościach ubezpieczenia nie pokrywają wojny, zniszczenia od wojny, tak? A ty na przykład inwestujesz 50 cudzych milionów. Prowadzisz sobie biznes, bierzesz od ludzi 50 milionów, stawiasz budynki i nagle jest wojna, rozwalają te budynki, a ty jesteś minus 50 milionów. Inwestorzy od tego od ciebie zechcą, ty masz minus 50 milionów na koncie, a ubezpieczenie nic. W związku z czym to jest poważne ryzyko. I na takie inne różne ryzyka jest spółka z o. Ja kiedyś nie miałem spółki z o, bo mnie odciągały ówczesne księgowe od tego, jak się później okazało, tylko dlatego, że nie chciało im się tego liczyć, bo miały trudniejszą robotę księgowe w przypadku spółki z o. I to był poważny błąd. Poważny błąd, który kosztował mnie setki tysięcy złotych, ponieważ okazało się, że no brałem dużo kredytów, leasingów, kart kredytowych i tak dalej. Myślałem, że tak się żyje, tak? Bo wszyscy tak robią. W związku z czym miałem w którymś momencie minus milion złotych. Milion złotych długu. Gdybym miał wszystko na spółce z o.o., to ten dług byłby znacznie mniejszy. Bo oczywiście, i tak ja jestem za spłacaniem długów, więc zwłaszcza w pierwszej kolejności ludziom, osobom fizycznym bym spłacał te długi, które wobec nich miałem, a później dopiero bankom i tak dalej. Natomiast byłoby dużo, dużo łatwiej, bo mógłbym to spłacać swoim tempem. A tak? Wszyscy mnie straszyli, tak? Dzwonili do mnie, wpisywali mnie do KRD, zabierali mi konta bankowe, grozili zabraniem samochodu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko musiałem na szybko wyprzedawać, kombinować jak koń pod górę. Nie mogąc normalnie prowadzić działalności, więc musiałem prowadzić na kogoś innego i tak dalej. Kombinacje, ponieważ tak to działa. Jeżeli ktoś ma JDG i wpadnie w długi, to zabierają mu wszystko. Rozumiesz to wszystko? Blokują konta do zera. To nie jest jak pracownik na etacie, który ma długi, któremu się zajmuje konto bankowe, ale zabiera się z niego tam na przykład połowę czy ileś tam. Nie pamiętam, jak działają te zlecenia komornicze, no bo też nie miałem tego na etacie. Więc zabierają im połowę czy ileś tam po to, żeby coś zostało na życie, na bułki. I tak zazwyczaj to już jest za mało, ale coś jest. W przypadku JDG zabierają ci wszystko. Rozumiesz to? Oni cię nie będą pytać, czy ty masz na bułki, na czynsz, na życie. Blokują konto, wszystkie konta i nie masz nic. I całuj się w tyłek. I dlatego też, no, jak ktoś doradza ludziom robiącym cokolwiek ryzykownego na JDG, to jest szaleńcem, to jest po prostu nieetyczne. A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, ma ograniczoną odpowiedzialność, tak? Czyli gdyby coś, spółka upada albo się ją sprzedaje, różne są naprawdę opcje i tyle. Ona odpowiada do kapitału zakładowego, który w większości przypadków wynosi 5000 zł i tyle. Czyli jest to potężnie ograniczona odpowiedzialność, a w przypadku JDG masz odpowiedzialność w opór na setki tysięcy. Tak jak mówię, niektórzy prowadzą taką działalność i taki styl życia, że ten argument nie jest dla nich, tak? Bo oni i tak nie ryzykują. Nie robią nic, na czym można mega wtopić, a do tego nie biorą kredytów. I dla nich faktycznie ryczałt może być lepszą opcją, natomiast gdy tylko ktoś robi coś ryzykownego, gdzie coś może nie pójść po jego myśli i można się zadłużyć, to wtedy spółka z o.o. jest 100 razy lepszą opcją. Kolejny plus, łatwa sprzedaż spółki. Spółkę łatwiej jest sprzedać, czyli jeżeli firma, prowadzisz ten na przykład zakład kosmetyczny i znudziłeś się albo znudziłaś, już tyle, chcesz robić coś innego w życiu, to wystarczy, że sprzedasz tą spółkę z o.o. i już. Ona jest sprzedawana razem z umową najmu, razem z materiałami, które ma, z produktami, które tam są i tak dalej. Tak naprawdę razem z pracownikami, no trzeba to jakoś ułożyć ładnie w zdanie, no bo sprzedajesz spółkę razem z pracownikami, to brzmi jak oni by byli własnością, ale rozumiesz, razem z umowami zatrudnienia tych pracowników, więc to jest mega prosta rzecz. Tak naprawdę prawnik klepie umowę sprzedaży spółki, udziału w spółce i sprzedajesz i już. Więc to jest super sprawa dla wszystkich z Was, którzy mają taką działalność, którą można by sprzedać. No bo niektóre działalności trudniej sprzedać, zwłaszcza te oparte o markę osobistą, tak? Mi by trudno było sprzedać program Expert Bentleyu, no bo ja go prowadzę i ludzie chcą go oglądać. No, Expert Bentleyu to są wywiady, więc tam obojętnie, ale już monologi, czyli Biznes 2.0, no to ludzie się przyzwyczaili, że ja to prowadzę, więc to nie jest takie proste do sprzedania. Natomiast wiele firm można by spokojnie sprzedać i ludzie często popełniają błąd, że je od razu zamykają, jak nie chcą ich dalej prowadzić, zamiast spróbować je sprzedać. A można je sprzedać. Wejdź sobie na stronę szukaminwestora.com na przykład, albo sprzedam firmę, czy sprzedam biznes i znajdziesz możliwości i wtedy w przypadku JDG też da się, tylko jest to dużo trudniejsze, bo tam trzeba wtedy pisać, wydzielać zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wypełniać co w niej jest, upewniać się, że na pewno to w niej jest, a nic innego. Jak jeden myślnik napisze źle, to się okaże, że wchodzisz na VAT z tą sprzedażą, więc jest kombinacja, a spółka z o.o. to jest super sprawa. Zwłaszcza, że ktoś, kto ją przejmuje, ma już spółkę z historią, która jest prowadzona, która już ma jakieś obroty, więc łatwiej mu na przykład dostać leasing, jeżeli już musi, albo coś innego, więc dla wszystkich lepiej. Tak to działa, więc łatwiejsza sprzedaż. Kolejny plus, prestiż, tak? Co brzmi lepiej? Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Tesla, Elon Musk? Czy po prostu Tesla, Limited, tam oni się tam nazywają, czy nie wiem, u nich to jest spółka akcyjna zapewne, więc na pewno. Także spółka z o. brzmi profesjonalnie. Oczywiście, to jest wszystko gra taka pozorów, tak? No ale to działa, tak? To gra pozorów, to wiesz, ten garnitur i ten Bentley to też jest gra pozorów, bo to, czy ja mądrze gadam, czy głupio, to się nie zmienia w zależności, czy ja się ubiorę w garnitur, czy w trampki. Nie zmienia się to, ale jednak społeczeństwo tak działa. Takim jesteśmy gatunkiem śmiesznym, że ta gra pozorów funkcjonuje i działa na plus. Więc jeżeli twoja firma się nazywa spółka z o., to automatycznie ludzie myślą, że ona jest poważniejsza. Tak? To działa. Kolejna rzecz. Mega plus. Rozdzielenie finansów firmowych od osobistych. Jak masz spółkę z o., to nie możesz sobie z niej wypłacać tak pieniędzy na klik i już kombinować, zapłacić kartą spółki za jagody w Lidlu. Nie możesz tego zrobić. W związku z czym niektórzy mówią, że to jest minus, ale to jest też mega plus. Bo gigantycznym problemem przedsiębiorców jest to, że oni nie rozumieją, że kasa ich firmy to nie jest ich kasa. A zwłaszcza trudno to zrozumieć, jak ich firma się nazywa tak samo jak oni. No a tak jest w przypadku JDG. Czy gość prowadzi, Franek Zalewski prowadzi firmę o nazwie Franek Zalewski PHU, coś tam? No więc on na koncie bankowym ma konto Franek Zalewski firma i Franek Zalewski PRIF. No i co? Może z tego sobie na klik przelać z jednego konta na drugie? Może sobie nawet tak naprawdę kartą firmową za coś zapłacić, najwyżej nie wrzuci w koszty. Nie weźmie faktury. I już. A w przypadku spółki to nie ma se tak, że tobie brakuje na telewizor, to ty sobie z konta spółki przelejesz na prywatne. Nie wolno takich rzeczy robić. I to jest świetne. To się wydaje minus, ale to jest mega plus, bo to świetnie uczy inteligencji finansowej, że to są pieniądze mojej spółki, czyli tej firmy, która płaci za, na przykład za lokal, płaci różne tam inne opłaty, płaci pracownikom i tak dalej, to nie jest moja kasa. Ja mogę też sobie z niej wypłacić na różne tam inne sposoby, ale to zawsze musi być świadoma decyzja. Zazwyczaj pod tą decyzję trzeba sporządzić jakiś kwitek albo w postaci wypłaty dla siebie, bo się tam zatrudnisz i tak dalej, i tak dalej. Więc to buduje inteligencję finansową. Ilu z Was, drodzy kochani przedsiębiorcy, przyjaciele, bracia i siostry, miało tak w życiu, że przez to, że pieniądze firmowe Ci się myliły z własnymi, nagle przyszedł rachunek do zapłaty albo VAT i już nie było kasy? No bo wcześniej zapłaciłeś za inne rzeczy, na przykład za czynsz. Ale czynsz był prywatnym wydatkiem. To czemu brałeś pieniądze z firmy na ten czynsz? No dlatego, że to się tak robi. To się tak robi. Ja wiem, że to się tak robi. W przypadku spółki tak się już nie robi. I to jest świetne. Kolejny duży plus spółki ZO to jest łatwiejsze rozliczenia z innymi. Jeżeli masz faktycznych wspólników, to jest niby mały plus, ale niektórzy prowadzą różne biznesy, tak? Prowadzi biznes jeden, ja nawet tak mam, tak? Czyli na przykład mamy Lingo Mouse, który prowadzimy, gdzie mamy aplikację do nauki języków. Ta aplikacja niebawem wchodzi na inne kraje, no i tam liczę, że będzie dochód, którym się będzie można dzielić. Więc tam mamy jednych wspólników. Mamy kremy Slavia Cosmetics. Tam mamy innych wspólników, to są 4 osoby. Z nimi się trzeba rozliczać. Kto, ile, co i jak będzie dochód i tak dalej. Są spółki związane z tym programem i tak dalej, wydawnictwo i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ja bym miał JDG tylko i rozliczał się teraz, dobra, tutaj zarobiłem tyle, tu tyle, tu straciłem tyle i teraz trzeba się porozliczać, tak? Tam są ci ludzie od kremów, tam są ci ludzie od książek, tam są ci ludzie od apki językowej, to bym chyba tydzień w miesiącu siedział i to rozliczał. Kto mi ile wisi, komu ja ile wiszę, no byłby to kosmos, tak? A tak są spółki pod różne tematy z innymi ludźmi. No i to się samo rozlicza, tak? Bo jeżeli spółka produkująca kremy zarobiła X, no to wiadomo, że ten X się dzieli na czwórkę wspólników i wszyscy są zadowoleni. Prosto i tak dalej. Wiadomo, nie jest to może dla początkujących przedsiębiorców, którzy robią coś sobie, jeden taki biznes sami ze sobą, więc założą spółkę pewnie ze swoją mamą albo żoną. Natomiast jak już ktoś robi więcej różnych tematów, no to takie rozliczenia w przypadku spółek są znacznie łatwiejsze. Kolejna rzecz. Spółka z założenia sugeruje, że działamy z kimś. Oczywiście, wiele spółek to jest taki fake, tak? Czyli właśnie ma tam mamę albo żonę, ale bardzo często ludzie na przykład nawet wysyłają nam maile: Maćku, chcę założyć spółkę z o., ale nie mam z kim. W sensie nie mam takiego wspólnika, który by chciał ze mną działać. Czyli widzisz, przecież oni by mogli założyć spółkę z mamą lub z żoną, żeby tylko było. Natomiast bardzo często ludzie jak myślą, aha, zakładam spółkę, to od razu się nastawiają na szukanie wspólnika takiego, żeby wspólnie działać. I to w 95% przypadków jest mądry ruch. Dlaczego? Ponieważ uważam, że podziwiam, ale nie zazdroszczę tym ludziom, którzy osiągnęli sukces samemu. Bo ja bym tak nie umiał. Pamiętam, jak działałem sam. To już niezależnie od formy rozliczania się. Chodzi o to, że działałem sam, czyli robiłem większość rzeczy samemu. Czyli stronę internetową sobie robiłem sam. Prowadziłem szkolenie językowe oczywiście samemu. Załatwiałem na nie materiały i wydruki dla klientów samemu. Rozliczałem się prawie że samemu, ponieważ większość kwitów księgowych przynosiłem do księgowej już gotowe, prawie że obliczone. Więc umowy prawne pisałem samemu na bazie Google'a i tak dalej. Każda z tych rzeczy była niedoskonała, każda z nich generowała problemy. Bo jak się robi milion różnych rzeczy, to się robi błędy. To jest oczywiste. Umowy powinien pisać prawnik. Rozliczenia powinna robić księgowa. No dobra, przy JDG na ryczałcie to jest tak proste, że to można zrobić samemu w 2 minuty, ale w każdym innym wypadku to jest po prostu głupota. To trzeba zlecać. Więc trzeba się zajmować różnymi rzeczami w firmie i dlatego trzeba jak najwięcej z nich delegować, oddawać. Można to robić na zasadzie B2B, tak, czyli rozliczasz się z jakąś firmą i my też tak często robimy, która nam pisze teksty sprzedażowe i tak dalej, różne rzeczy. Natomiast czy z księgowymi, zawsze to jest praktycznie B2B, chyba że jest mega firma, która zatrudnia swoich księgowych. Natomiast świetnie się działa w spółce. Jest taki mit, że jak się działa ze wspólnikiem, to się ludzie będą oszukiwać, pokłócą się i tak dalej, ale to jest oczywiście głupota oparta o różne jednostkowe sytuacje, które są, jasne, i też znam takie, że wspólnicy się pokłócili, znienawidzili się, jeden drugiego oszukiwał, albo jeden nie chciał już pracować i chciał tylko bazować na pracy drugiego i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym różne są sytuacje, ale to jest jak z małżeństwem, tak? To, że różne są małżeństwa, pewnie nie zobaczycie, ale tam fajne sareneczki sobie stoją na polu. W każdym razie to, że niektóre małżeństwa się rozpadają, to nie oznacza, że koncepcja małżeństwa czy związku w ogóle jest bez sensu. No nie. To trzeba działać tak, żeby nam się udało. I spółki z mojego doświadczenia wynika, że są genialne. Dlaczego są genialne? Ponieważ wprowadzają efekt synergii, czyli jest 1 plus 1 równa się 11. Bo nagle się okazuje, że ludzie robią rzeczy, w których są najlepsi, w których się najlepiej czują, i dzięki temu lepiej się bawią, bo nie muszą robić tych gorszych dla nich rzeczy. Na przykład dla mnie umawianie wywiadów do naszego programu Expert Bentley'u było nieprzyjemne. Kiedyś robiłem to samemu, ale tylko przez moment, ale nienawidzę dzwonić, nienawidzę używać telefonu do dzwonienia, wolę się bawić na Signalu, tam wszystkim zarządzam, w tym się świetnie czuję i mogę to robić. A ktoś inny umawia te wywiady, buduje relacje, jeździ po konferencjach, poznaje ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest genialny podział. A w naszej firmie, na przykład Slavia Cosmetics, jak ja bym miał wymyślać formuły kremów, to bym chyba się poszedł powiesić. No przecież nie tylko się na tym nie znam, ale nie chcę się na tym znać. Ja nie chcę wiedzieć, jak działa Bakuchiol. Mamy osobę, która wie i siedzi w tym od wielu lat, kilkunastu, jest w tym rewelacyjna, kuma to w pełni i to ona się tym zajmuje. A ja z kolei mogę się zająć na przykład procedurami, różnymi innymi rzeczami, albo ekspansją zagraniczną, co jest dla mnie świetną zabawą. W związku z czym tak to działa. Robienie spółek nie tylko w formie rozliczenia, ale w formie takiej, że działa was więcej, to jest świetna rzecz. Oczywiście trzeba znaleźć wspólnika, więc trzeba poznawać ludzi, trzeba bywać na eventach networkingowych, jeździć gdzieś po konferencjach, poznawać ludzi w przerwach i tak dalej, bo nie zawsze ten nasz najlepszy wspólnik to jest ten nasz kolega, który też by coś chciał. Zazwyczaj nie, zazwyczaj to jest błąd, bo wspólników trzeba dobierać w oparciu o skille, o umiejętności, a nie o to, że ty ich dobrze znasz, że to twoi przyjaciele. Więc musicie się uzupełniać umiejętnościami. I to jest świetne wtedy. Także to jest dobre założenie. Kolejna rzecz, plus spółki z o.o., tam z założenia zleca się całą papierologię, tak? Czyli nie tylko księgowość, co jest oczywiste, ale też w spółce możesz wytypować sobie prokurenta, który radośnie, z uśmiechem na ustach bierze załatwiać wszystkie papiery, ogarniać wszystko i tak dalej. I nagle się okazuje, że w spółce z o.o. praktycznie nic się nie podpisuje, czyli niby jest więcej papierologii, no bo jest, o czym jeszcze za chwilę, ale tak naprawdę dużo mniej rzeczy się ogarnia samemu, bo te wszystkie rzeczy są pozlecane. W związku z czym paradoksalnie jest mniej papierologii. Oczywiście w jednoosobowej działalności już od jakiegoś czasu też można wytypować prokurenta. I da się. Da się, czy można też, ale w niektórych rzeczach nie wszystko on może załatwić. Czasem jest potrzebny na przykład podpis jeszcze notarialny, różne inne rzeczy, więc często da się te rzeczy rozwiązać, ale w spółce co do zasady się zakłada wręcz, że wszystkie kwitologie i tak dalej muszą być zlecone, żeby zająć się tymi rzeczami już strategicznymi, tak? Czyli planowaniem, marketingiem, zlecaniem marketingu, zarządzaniem tym wszystkim i tak dalej. Kolejny plus spółki z o.o., dla niektórych to może zabrzmieć dziwnie, trudniej o kredyt. Jak się prowadzi spółkę z o.o., to trudniej dostać kredyt niż jak się prowadzi JDG. Jak masz dwie firmy, obie mają dokładnie taki sam obrót, obie działają tak samo od 5 lat, to JDG dostanie łatwiej kredyt i większy kredyt niż spółka z o.o. Dlaczego? Dlatego, że JDG to jest tak naprawdę osoba, czyli można ją wydoić w opór. Tak? Jeżeli ona nie będzie płacić, zabierzemy jej samochód, zabierzemy jej żonę, zabierzemy jej dom. Wszystko jej zabierzemy, wszystkie konta jej zablokujemy i jeżeli ona się zatrudni gdzieś, żeby uciec od długu albo mieć za co żyć, zatrudni się gdzieś na etacie, bo już stwierdzi, nie prowadzę już firmy, to mnie doprowadziło do długów, idę na etat, to my przejmiemy jej kasę z tego etatu, czy połowę tej kasy. No więc aż się chętniej daje kredyt takiej osobie. A w przypadku spółki z o.o. to oni rozumieją, bo mają łeb na karku. Rozumieją, że aha, dobra, jak on popadnie w tarapaty, to przecież on może zamknąć, ogłosić upadłość, sprzedać tę spółkę Chińczykowi, którego nie będziemy w stanie znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Tyle różnych pomysłów, więc temu to trzeba dawać mniejszy kredyt, bo... I dlaczego to jest plus? Bo ktoś powie, no przecież ja prowadzę firmę, buduję osiedla, ja muszę mieć jak największe kredyty. To jest plus dlatego, że ten bank ocenia twoją zdolność kredytową, tak? Więc i tak naprawdę to w przypadku spółki z o.o. ty dostajesz faktyczną zdolność kredytową, bo wtedy bank ocenia, ile jest bezpiecznie ci dać. Czyli widzisz, oni za ciebie, oni wyliczyli, ile dla ciebie jest bezpieczne. Ty nie musisz się przekonywać, że nie, ja mógłbym wziąć 10 razy więcej, bo jestem mądrym przedsiębiorcą, ja to zainwestuję, nie wiadomo co. Nie, bank ci to ładnie wyliczy, ile jest bezpiecznie, żebyś nie popełnił głupoty. Natomiast w przypadku JDG dostajesz kwotę, która nie jest już bezpieczna. Bo ich to nie obchodzi. Oni i tak cię wydoją z tego. Tak lub inaczej. Natomiast wtedy już im nie chodzi o ciebie. W przypadku spółki z o.o. oni muszą lawirować, tak, żeby było naprawdę bezpiecznie dla obu stron. W przypadku JDG ma być bezpiecznie tylko dla nich. I dlatego to, że trudniej jest o kredyt, to jest mądre. To jest mądre, rozsądne, bo wtedy jak już ktoś musi brać kredyty czy leasingi, to faktycznie dostanie tylko wtedy, kiedy, znaczy nikt nie musi, no umówmy się, ale jak ktoś sobie wmówi, że musi, bez tego nie da się żyć po prostu, no to przynajmniej w przypadku spółki z o.o. dostanie tylko wtedy, kiedy bank uzna, że jest to rozsądne. Czyli będzie to już dobrze zbadane, że tak powiem. Także to jest duży, duży plus. Kolejny potężny plus to jest brak daniny solidarnościowej. W przypadku jednoosobowej działalności, jak przekroczysz chyba 1 000 000 zł przychodu rocznie, to płacisz 4% daniny solidarnościowej z tego. Teoretycznie na jakieś tam niepełnosprawne osoby i tak dalej, ale każda niepełnosprawna, każda matka niepełnosprawnego dziecka w tym kraju powie ci, że od kiedy ta danina jest, to wcale państwo bardziej im nie pomaga. Państwo ma ich gdzieś, tak samo jak zawsze. Takie są brutalne fakty, tak? Czyli niepełnosprawnym się tutaj... To jest ciekawe, tak? Czyli dajmy górnikom, dajmy tym, dajmy tamtym wcześniejszą emeryturę, przedsiębiorcom to nigdy nie dajmy nic, dajmy komuś tam, zróbmy jakieś takie lewactwo, że wybierzmy jakąś grupę, którą będziemy wspierać, ale prawie nigdy to nie są niepełnosprawni. Czyli ci, którzy naprawdę potrzebują. Kto bardziej potrzebuje? Powiedzmy sobie, ja wiem, ty jesteś górnikiem i to oglądasz teraz i mówisz, Maćku, jak ja fedruję, to ty se pogadasz w samochodzie, naprawdę, to ty nie wiesz, co to jest ciężka praca. I ja się z tym zgadzam. Ja wiem, że jeden dzień pracy górnika to jest tyle, co 2 tygodnie mojej pracy, jeżeli chodzi o ilość wydatkowanej energii. Ja to wiem. Ja to wiem, bo kiedyś byłem na budowie i waliłem młotem pneumatycznym i nigdy nie chcę do tego wracać. Także, czy tam kułem w ścianach dziury na przewody. Dobrze, ale zgodzimy się, drogi górniku, że osoba niepełnosprawna jest obiektywnie ma przerąbane. Przerąbane w sensie takim pod kątem łatwości zdobywania pieniędzy na utrzymanie i tak dalej, bo to już nie jest tak, że możemy wybrać, tak? Może sobie każdy wybrać, czy idę pracować do żabki, czy będę YouTube'a robić i gadać i głupoty, czy coś tam, czy pójdę fedrować, to sobie możemy wybrać. Osoba niepełnosprawna ma mniejsze wybory i to jest obiektywnie mniejszy wybór. To nie jest wymyślanie pierdół typu, że ktoś, kto był facetem, nagle sobie wymyślił, że jest kobietą i trzeba go w tym wspierać, bo coś tam. Nie, nie trzeba, ponieważ on sobie to wymyślił. Wymyślił sobie to z różnych powodów i tak dalej. Taką ma decyzję, niech sobie za to płaci. Natomiast osoba niepełnosprawna nie wymyśliła sobie, no chyba, że skakała z dachu i teraz przez to się jest uszkodzona fizycznie, no to gorzej. Ale w większości przypadków to są jednak osoby, które sobie tego nie wymyśliły, więc one obiektywnie mają trudniej zdobywać środki na życie. No i tak to działa, więc danina solidarnościowa, kolejna ściema, bo 4% wzięli tym ludziom, którzy mają milion obrotu czy przychodu rocznie bodajże, a niepełnosprawnym lepiej nie jest. Jak to działa? Nie wiem, ja w zasadzie wiem, bo wszystkie takie rzeczy, które są prawnie wymyślane, to potem zanikają gdzieś. Zanikają, wymyślają te różne daniny, podatki i tak dalej, a te pieniądze gdzieś tam potem przepadają w czyjejś sakiewce. Także tyle. Więc brak daniny solidarnościowej to jest duży plus w przypadku spółki z o.o. Oczywiście, jak masz małą firmę i tak dalej, to się jeszcze takimi rzeczami nie martwisz, ale życzę Ci, żebyś się zaczął nimi martwić jak najszybciej, czyli żebyś jak najszybciej przekroczył milion przychodu i wtedy się cieszył. Och, mam spółkę z o.o., nie muszę płacić daniny solidarnościowej i mogę na przykład wspierać osoby niepełnosprawne realnie, czyli nie jakąś daniną, która zostanie wykradziona, tylko na przykład wspierać te osoby. Może znasz takie osoby, możesz im kupić wózek inwalidzki, wspierać jakąś fundację, której wierzysz i której ufasz, a to nie jest takie proste i tak dalej. Wspierać gdzieś lokalnie kogoś, kogo naprawdę wiesz, że jest potrzebujący i to jest wtedy super sprawa. I wtedy możesz sobie dać na to 4%, a nawet jak dasz 1%, to i tak będzie to więcej niż z tej daniny solidarnościowej, która niby wynosi 4, ale tak naprawdę to jest to rozkradane, jak każda danina tego typu. Także super sprawa. Kolejny plus, te limity. Czyli na przykład spółka z o.o. ma limit do 200 tysięcy złotych rocznie przychodu. O, fotoradar tu postawili. A to ciekawe. W każdym razie do 200 tysięcy złotych przychodu, żeby nie płacić VAT-u. Prawie wszystko możesz wtedy sprzedawać bez VAT-u, co jest potężnym plusem. I w przypadku JDG przekraczasz limit, no i cześć. No i płacisz już VAT, no bo co zrobisz? Ale w przypadku spółki możesz założyć drugą spółkę. I to jest legalne. Oczywiście, jak założysz ich 10, które robią wszystkie dokładnie to samo, no to już może być wątpliwość. Natomiast w przypadku dwóch spółek jest łatwo rozdzielić, że jedna spółka sprzedaje to, druga robi taką usługę. To jest tylko kwestia jednego spotkania z doradcą podatkowym i gra. I nagle limit to już jest 400 tysięcy sprzedaży bez VAT-u. Albo jeżeli mówimy o dużej firmie, która sprzedaje coś i grozi jej ten limit 2 miliony euro rocznie, i wejście na wyższy CIT, czyli zamiast 9% to 15%, no to przecież taka firma może założyć dwie spółki i gra. Podzielić co która sprzedaje i jest mnóstwo na to rozwiązań, ponieważ spółek możesz mieć dowolną ilość. Jak chcesz mieć 100, to możesz sobie mieć 100. Nie wiem, czy znam taką osobę, ale znam na pewno osoby, które mają po 20 spółek i działają. I spoko. Kolejny plus spółek z o.o. Pełna księgowość. Niektórzy mówią, że to jest minus. To jest też minus, o czym za chwilę, ale to jest też plus. Bo pełna księgowość oznacza, że na koniec miesiąca zawsze księgowa marudzi. Nie ma tej faktury, a był taki wydatek. Nie ma tej faktury Orlen za paliwo. My zawsze dostajemy na koniec miesiąca, czy w zasadzie na początku, za poprzedni miesiąc dostajemy taką rozpiskę. Mamy taką grupę z księgowymi na Signalu i tam zawsze lecimy. Spółka taka i taka, brakuje tych faktur, tu nie ma za paliwo, tu nie ma tego, tu było coś kupione, gdzie jest faktura i tak dalej, tu była płatność taka, za co to płatność i tak dalej. I do każdej spółki i my się wtedy głowimy, dwoimy, troimy, żeby znaleźć, co to za płatności. Piszemy do tych firm, jak nam się zgubiła faktura, to piszemy do nich, żeby nam wysłali jeszcze raz PDF-a, znajdujemy te faktury. A w przypadku JDG nie ma pełnej księgowości, czyli to, co przyniesiesz księgowej albo wyślesz online, to ona księguje. A ona Ci już nie sprawdza tego na koncie, że Ty zapłaciłeś na paliwo, a tej faktury nie ma, bo zgubiłeś, bo była w schowku w aucie, bo się zalała kawą i zapomniałeś poprosić o duplikat i tak dalej. Nikt tego nie sprawdza, więc Ty nie wiesz, które płatności przepadły, chyba że sam sobie to będziesz sprawdzać. Będziesz siedzieć na wyciągu bankowym, sprawdzać każdą płatność. Ale co jeśli płaciłeś gdzieś gotówką i zgubiłeś fakturę, to gorzej. W przypadku spółki no rzadko się jednak gotówką płaci. W każdym razie, ta pełna księgowość to jest wtedy plus, bo to jest realna korzyść. Niby to jest droższe, ale pewnie w samych tych ocalonych, odnalezionych fakturach oszczędzasz, zwraca ci się dużo kasy. No bo my taki faktur, jak my mamy w każdej spółce z 7 do 15 miesięcznie, no to to jest ze 100 faktur rocznie dla każdej firmy. No to zobacz, ile to jest oszczędności w podatkach, tak by te faktury gdzieś się zgubiły, przepadły i tak dalej. W związku z czym, no, jest to dodatkowy, duży i nieoczywisty plus. Kolejny plus, przedostatni już, można przecież dla spółki kupować komputer, samochód, paliwo, mnóstwo rzeczy, meble. Można, spółka musi mieć miejsce wykonywania działalności, więc musi mieć biurko, tak? Również i regał, i półkę z ograniczoną odpowiedzialnością również. Dlatego też to są plusy, że można kupować mnóstwo rzeczy, bo ludzie się boją, że wypłacanie pieniędzy ze spółki, żeby sobie kupić komputer. No ale przecież komputer potrzebuje spółka, więc to spółka kupuje. I większość rzeczy kupuje spółka, a są takie rzeczy też jak wydatki reprezentacyjne, których nie można wrzucić w koszty, ale można kupić za pieniądze spółki. Na przykład garnitur. Podobno nawet wódkę, czy jakieś takie żarcie na przyjęcie, nie możesz wrzucić w koszty, ale możesz zapłacić z pieniędzy spółki. Tu już dowiedz się oczywiście z księgową czy z doradcą podatkowym, co konkretnie, ale zadziwiająco dużo rzeczy można kupić za pieniądze spółki, więc już nie trzeba za własne. I już, więc tak naprawdę nie trzeba wcale wypłacać tyle tych pieniędzy ze spółki dla siebie, żeby sobie kupić coś prywatnie, bo spółka może to potrzebować. Kolejna, ostatnia rzecz, łatwiej o spadek. Umieranie to nie jest miły temat, to jest temat tabu, dlatego my chowamy trupy pod ziemią tak, żeby nikt nie widział i nie zapraszamy dzieci do krypty, żeby nie zobaczyły zwłok. Nigdy tego nie rozumiałem, byłem nawet w tym roku, byłem w takim muzeum za granicą, gdzie pokazywali ciała. To były ciała takie, no, które się zgodziły, że tak powiem, być w muzeum przed śmiercią. No i tam były mięśnie, tam były czaszki i tak dalej. To wszystko było prawdziwe, był przekrój mózgu i tak dalej, i tak dalej. Więc mnóstwo takich eksponatów, zwłok. Wziąłem dzieci. Nie, żeby były wybitnie zadowolone, ale no ale to jest życie, tak? I śmierć. Więc czemu mamy rżnąć głupa i być taki ograniczony w rozwoju, udając, że nie ma śmierci, że się nie umiera? Potem przez to jest wszystko jeszcze bardziej bolesne. Wszystko jeszcze bardziej boli, no bo ludzie udają, że śmierci nie ma i nagle ktoś umiera. Wow, co on zrobił? Co ty zrobiłeś, wujku? Umawialiśmy się, że nikt nie umiera, że jesteśmy wiecznie młodzi, a wujek wywinął numer i umarł. No więc i to jest bez sensu, tak? Bo potem ludzie nie piszą na przykład testamentów, nie przygotowują się na to, tak? Bo myślą, że nic się nigdy nie wydarzy, że żadna choroba. Ja oczywiście każdemu życzę, żeby żył 100 lat w zdrowiu, szczęściu i bez raka i tak dalej. No ale potem patrzysz na statystyki i wychodzi na to, że no różnie może być. A na pewno warto się przygotować. Zwłaszcza, że niektórzy, nie wiem, za dużo się chyba sekretu naoglądali i oni myślą, że jak zaczną pisać testamenty, to oni przyciągają śmierć. Nie. Nie. Tak to nie działa. Jak wręcz przeciwnie, paradoksalnie. Większość tych ludzi, których znam, którzy zadbali o plan B na wypadek swojej śmierci, żeby rodzina miała dostępy do kont i tak dalej, żeby mieli testament klarowny, czysty, żeby dzieci się nie biły, to paradoksalnie te osoby mają się świetnie i bardzo dobrze i długo sobie radzą. Więc warto o to dbać. W przypadku spółki z o.o. jest to łatwiejsze. W przypadku JDG do niedawna to w ogóle był hardkor. Jak jednoosobowy przedsiębiorca umierał i jego rodzina chciała przejąć tę firmę, żeby dalej działać, to było kosmicznie trudne. Teraz co roku wchodzą przepisy, które to coraz bardziej ułatwiają, więc wiem, że jest to już dużo bardziej dograne. Natomiast w przypadku spółki z o.o. to jest jeszcze prostsze. No bo to są udziały, te udziały w przypadku śmierci wspólnika przejmują dzieci czy osoby inne uprawnione, w zależności jakie kwity tam przygotujesz, to się przygotowuje odpowiednio wcześnie, a nawet jak się nie przygotuje, to i tak prawo mówi o tym, co się z tymi udziałami dzieje, więc to wszystko może normalnie działać. Także jest to też duży plus, że trochę łatwiej ogarniać takie rzeczy. Kawusia z napisem ekspert Bentleyu. Miło. Minusy, teraz nie może być miło, koniec tego czarowania. Minusy. Ale jeszcze przypomnę, że jak kogoś te plusy przekonują, to na platformie sekretyspółek.pl macie dużo więcej informacji na temat spółek ZOO, a pod tym nagraniem macie formularz, gdzie możecie zostawić dane i wtedy nasze zaprzyjaźnione biuro księgowe skontaktuje się z Wami i pomoże Wam rozwiać jakieś wątpliwości, odpowiedzieć na pytania, czy wręcz założyć spółkę i ją później prowadzić. Dobra, minusy. Pierwszy minus, trudniej o kredyt. Było to już w plusach, ale ktoś z Was prowadzi taką firmę i koniecznie chce się kredytować i nie będziesz mi tu wieczorku mówić, że Ty żyjesz bez kredytów, to ja też mam. Oczywiście, że nie. To są Twoje pieniądze, Twoje poczucie bezpieczeństwa, Twoja otwartość na ryzyko jakieś i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ktoś chce mieć kredyt, ktoś chce prowadzić działalność taką, że potrzebuje dużej dźwigni, chce stawiać te osiedla i tak dalej, więc musi brać kredyty i to wtedy dla niego będzie minusem, że ten bank będzie ograniczać jego zdolność kredytową do bezpiecznej. Tak? Są tacy ludzie, takie turbo kozaki, których nic nie rusza. Go to nie obchodzi, że on będzie mieć milion długu, on będzie dalej spokojnie spał i tak dalej, i tak dalej. On nie ma bliskich, którzy będą się martwili za niego. Jemu to lelo. Są takie osoby w społeczeństwie, trochę może psychopatyczne, ale są. I dla takiej osoby faktycznie to, że trudniej jest o kredyt na spółce ZOO, to jest minus. Więc mówię o tym, że jest minus. Drugi minus to jest droższa księgowość. Oczywiście ona się balansuje tym, że nie płacimy ZUS-u albo płacimy mniejszy ZUS innymi oszczędnościami w podatkach na przykład i tym, że ta księgowość znajduje ukryte faktury, tak, te, które się zgubiły. Więc to się gdzieś tam balansuje, ale faktem jest, że tak porównując 1:1, to jak płacisz księgowej za jednoosobową działalność, a nagle zaczniesz płacić za spółkę ZOO, to zobaczysz różnicę. Ta różnica może wynieść parę stów miesięcznie, a w wypadku dużych firm, które mają tysiące klientów, no to może być kilka tysięcy za księgowość. Tu już wtedy trzeba liczyć, rachować, natomiast w przypadku dużych firm to i tak trochę strach prowadzić je na JDG. Chyba, że ktoś ma totalnie bezpieczną, małą firmkę, mało klientów i może prowadzić JDG na ryczałcie, płacić 8,5% od przychodu, no to ryczałt to jest najtańsza możliwa księgowość. Bo to się liczy w 5 minut. Tak, patrzy się, jaki jest przychód. Jak wyszło 10 tysięcy przychodu, to się z tego liczy 8,5% podatku. I tyle. Przelewasz 850 zł w skarbówce i załatwione. Więc dlatego księgowość spółki, księgowość JDG jest turbotania. Natomiast księgowość spółki jest oczywiście droższa i każdy musi sobie pokalkulować w oparciu o swoją sytuację, na ile mu się to opłaca, w oparciu o inne plusy, które tutaj są. Kolejny minus, produkcja głupich papierów. Nie wiem, czy w JDG też się produkuje zestawienia środowiskowe co roku. Możliwe, że tak, ale na pewno tylko w spółce ZOO prowadzi się walne zgromadzenia wspólników. Czyli ty jako spółka chcesz kupić nieruchomość. Na przykład. Albo coś zmienić w umowie spółki, albo w udziałach, albo w czymś tam. No, jakąś decyzję ważną podjąć. To nie ma tak, że ty ze swoim wspólnikiem stwierdziliście, dobra, róbmy tak i już. Nie. Musi być pod to kwit. Czyli trzy strony walnego zgromadzenia wspólników, że wspólnicy, ty i twoja żona stawiliście się w tego dnia w takim i takim miejscu, reprezentując 100% kapitału zakładowego i ty otworzyłeś porządek obrad, zdeklarowałeś, czego dotyczą obrady i postanowiłeś, że będzie dzisiaj podjęta taka uchwała o tym, że kupujecie nieruchomość na inwestycyjną, tak? I czy twoja żona się zgodziła? Tak, zgodziła się. Nie było żadnych głosów przeciw. 100% kapitału zakładowego się zgodziło i tak dalej. To jest głupie. Oczywiście w dużych spółkach takich, że wiesz, prowadzą telewizję, połowę wspólników, to się nawet nie zna ze sobą i tak dalej, to tam oczywiście takie walne zgromadzenia, to wiadomo, że to musi być, musi ktoś protokół z tego spisać i tak dalej. Czy jak jest spółka akcyjna, to muszą takie rzeczy być, żeby akcjonariusze wiedzieli, że ktoś ich nie oszukuje, albo żeby sobie samowolki nie robił. Natomiast w przypadku, jak ty prowadzisz spółkę z żoną, to naprawdę ma pozory śmieszności to wszystko. I to jest minus. To jest minus, bo piszecie jakieś głupoty, tak? Jakieś durne papiery, z których nic nie wynika. Albo jak ja czytałem raz, ale tylko przez moment, te zestawienia środowiskowe, rozumiesz to, 50 stron trzeba wydrukować i podpisać, tego, że firma chroni środowisko, ale trzeba wydrukować i nagle setki tysięcy firm w Polsce drukują po 50 stron, zabijając drzewa, żeby było ekologicznie. To jest tak jak po prostu to, że jak Polacy będą jeździć Teslą w 2030, to ocalimy świat z tych wszystkich toksyn wypuszczanych w Indiach i Chinach. Brawo. Ekologia jak cholera. Także to jest minus. Oczywiście jest to minus mały, bo tak naprawdę prędzej czy później to się wszystko zleca, więc ktoś pisze te walne zgromadzenia, ogarnia i ty tylko podpisujesz szlaczki. Więc dla mnie to nie jest duży minus, ale dla początkujących osób, które to będą pisały samemu na bazie wzoru z Google'a, no to może to być dla nich przykre. Kolejna rzecz, powyżej 2 milionów euro przychodu rocznie płacisz 15% CIT-u. Czy jak ktoś ma dużą firmę, duże przychody, no to ten CIT jest już większy. Dalej on jest mniejszy niż w przypadku jakichś podatków liniowych JDG, ale jednak większy niż w przypadku na przykład ryczałtu. Zależy jeszcze, bo to jest podatek od dochodu, a ryczałt jest od przychodu. Wszystko zależy, jakie są jeszcze koszty i tak dalej. No i oczywiście w przypadku spółki można założyć drugą i tak dalej, więc różne są opcje, żeby zostać na 9%, ale faktem jest, że powyżej 2 milionów euro przychodu rocznie jest już ten podatek wyższy, 15%. Co dalej? Konieczność kontrolowania liczb. Czyli na przykład prowadzisz firmę JDG i ona zarobiła 20 tysięcy, a wydała 30. Tak? No bo jest początkująca, dużo inwestuje, ma pracowników, no i był gorszy miesiąc. Wydała 30, zarobiła 20. No i co? Nic. Księgowa liczy, wychodzi minus 10 koła, tyle. A w przypadku spółki nie ma tak. Jak mogła spółka wydać 30, a zarobić 20, to skąd miała brakujące 10? Bo w spółce trzeba kontrolować liczby i to jest pewien minus, tak? Czyli nie ma tak, że spółkę otwierasz, ona ma kapitał zakładowy 5 tysięcy, a zainwestowała 10. No nie, ona ma 5 tysięcy, to może zainwestować 5. Jeżeli ty chcesz zainwestować 10 albo 30 w remont małego lokalu, to ta spółka musi skądś mieć te 30. Czyli ty musisz znowu usiąść i stworzyć umowę pożyczki, że ty jako wspólnik tej spółki pożyczasz tej spółce te 30 tysięcy, żeby ona mogła zrobić remont. To się musi zgadzać. Nie może ta spółka być na stracie tak po prostu, nie mając z czego tracić, że tak powiem. I to jest jakiś minus. Ja uważam, że to jest też plus, tak? Bo to znowu jest pełna kontrola nad tym, co się dzieje finansowo. To jest Excel, nie każdy to lubi robić, ale każdy to moim zdaniem potrzebuje robić. Więc jest to oczywiście minus. Trzeba pilnować, że ta spółka potrzebuje pożyczyć pieniądze od wspólnika, żeby mieć na wydatki i tak dalej, ale jest to też po części plus, bo dzięki temu jest duża kontrola nad tym. Natomiast jesteśmy przy minusach i jest to, jakby nie było, pewna wada, tak? Kolejna wada to jest, że przechodząc na spółkę z o.o., każdy z Was, kto już prowadzi firmę, na 99% zmieni księgowego na innego. Dlaczego? Wiem to z doświadczenia swojego i wielu innych ludzi. I dlatego też Twój księgowy będzie płakać, jak mu powiesz, że chcesz spółkę z o.o. Dlatego też od razu mówię, jak te wszystkie rzeczy powiesz swojemu księgowemu, to na 99% on Ci powie, nie, 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 to wcale nie jest takie proste, spółka z o.o. jest bez sensu, jest głupia i tak dalej. Dlaczego? Nie dlatego, że tak jest. Tylko dlatego, że księgowi mają swoje specjalizacje. Są biura rachunkowe, które zajmują się tylko spółkami z o.o. i takie, które zajmują się tylko JDG. Więc jak ty powiesz, że chcesz zmienić na spółkę z o.o., to dla twojego księgowego będzie to od razu lampka, że mamy tu tylko dwie opcje. Albo ty odejdziesz zaraz, stracą klienta. Odejdziesz, bo pójdziesz do biura, które się zajmuje spółkami. A jak nie i będą chcieli cię zatrzymać, to będą musieli liczyć spółkę z o.o., a tego nienawidzą. Nienawidzą, bo to jest trudniejsza księgowość, więcej roboty i po to otwierali biuro obsługujące JDG, a nie spółki, żeby tego nie robić. Więc zobacz, postawiłeś ich pod murem. Są tylko dwie opcje. Albo stracą klienta, albo będą musieli robić coś, czego nie chcą robić, żeby go zatrzymać. Przykre. Więc oni będą walczyć o to, żebyś ty tego nie zrobił. Nie będzie się liczyło twoje dobro, będzie się liczyło ich dobro. Czyli żeby zatrzymać klienta i mieć dalej łatwą księgowość tegoż klienta. I dlatego oni ci zawsze powiedzą, że nie, spółka z o.o. to bez sensu, skomplikowane, głupota. Powiedzą ci tak, od razu ci mówię. W związku z czym w praktyce, ale niestety, przykro mi, kochani księgowi, ale niestety, w praktyce to oznacza, że prawie zawsze będzie się wiązało przechodzenie na spółkę z o.o. ze zmianą księgowego. W praktyce to w dodatku wygląda tak, że zmiana JDG w spółkę z o.o. to jest głupota, bo to chodzi o to, żeby zamknąć JDG i otworzyć spółkę z o.o., która zajmuje się tym samym. Zamiast przekształcać w 6 miesięcy, przepisywać, nie wiadomo co, bez sensu. Prosty manewr. Otwierasz spółkę z o.o., ustawiasz wszystko, żeby działała, zamykasz JDG. Chyba, że ją potrzebujesz do wypłacania pieniędzy z tej spółki z o.o. To wtedy ją zmieniasz na ryczałt i jesteśmy w domu, masz idealną konstrukcję. Także to jest minus, że trzeba zmienić księgowego. Kolejny minus, To był też plus, ale to też minus, że pieniądze spółki nie są twoimi pieniędzmi. Tak, czyli wymyślasz sobie nagle, że chciałeś sobie z rodziną pojechać do Dubaju na wczasy. No i to są koszty. No i nagle nie masz pieniędzy. Twoja spółka ma. I tu trzeba już przykombinować trochę. Albo no, z tą delegacją to już nie jest wtedy tak prosto, tak? Bo co innego, jak jedziesz autem? Możesz sobie zrobić delegację i tak dalej, ale co innego, jak lecisz do Dubaju i widać na bilecie lotniczym, że lecą dzieci? No to rżnąć głupa, że to jest delegacja, no to już trochę słabo, nie? Więc gorzej. No więc wtedy wypadałoby jednak zapłacić za bilety lotnicze ze swoich pieniędzy, no ale ty nie masz swoich pieniędzy. Więc trzeba wykombinować, jak te pieniądze wypłacić ze spółki. Oczywiście tych pomysłów jest mnóstwo. Możesz mieć JDG na ryczałcie i sobie regularnie wypłacać jako partner biznesowy swojej spółki. I to jest najprostsze i bardzo dobre na wypłacanie bardzo dużych środków tak naprawdę, wystarczających na życie. Możesz pożyczać swoje auto swojej spółce i mieć za to umowę opłatę, na przykład 4000 miesięcznie. Może jakąś nieruchomość i tak dalej. Mnóstwo tych sposobów jest. Natomiast jakby nie było, jest to jakiś minus, że coś trzeba dodatkowo zrobić, a w przypadku JDG po prostu wypłacasz i już. Przelewasz z konta firmy na swoje i gra. W przypadku spółki trzeba się bardziej postarać, więc jest to na pewno jakiś minus. Kolejny minus. Czasem łatwo się pomylić, tak? Idziesz do sklepu, kupujesz sobie coś tam i płacisz nie tą kartą. Czyli miałeś robić zakup prywatny, a zapłaciłeś kartą spółki. Albo na Allegro, tak? Kupujesz rzeczy na Allegro i masz kilka kart podpiętych. No bo czasem bierzesz fakturę, zamawiasz jako spółka, a czasem kupujesz coś ewidentnie dla siebie i zapłacisz jako ty. I czasem się pomyli. No to jest zwykła ludzka rzecz, tak? Kupujesz sobie hantle, żeby ćwiczyć w domu i zapomniałeś przestawić, bo ostatnio coś kupowałeś na firmę i zapłaciłeś za hantle z karty spółkowej. No i co? Nie będzie za to smutnych panów o 5 rano w twoim domu, spokojnie, ale trzeba będzie usiąść z księgową, usiąść metaforycznie na szczęście i powiedzieć, tu zrobiłem pomyłkę, zakup prywatny, muszę przelać teraz ze swojego konta te 150 zł na konto spółki, że za błędny zakup prywatny i musimy to uwzględnić w księgowości, że taki zakup błędny był. Znowu, głupia papierologia, tak? Nic poważnego, ale jednak zdarzają się takie rzeczy i o nich trzeba pamiętać, że będą się zdarzać. Co jeszcze? Podwójne opodatkowanie, jeżeli ktoś sobie tak wymyśli. No bo w spółce niby jest dywidenda, tak? Czyli najpierw płacisz CIT, a potem jak sobie wypłacasz kasę w postaci dywidendy, no to jeszcze drugi raz płacisz te podatki. Natomiast to robią już tylko duże spółki, tak? Czyli takie, które mają wspólników, którzy się nie znają, albo są akcjonariusze i tak dalej. Natomiast jak ty robisz firmę z przyjacielem, albo z mężem, żoną i tak dalej, no to ja nie wiem, po co komu wypłacanie dywidend. Przecież to jest abstrakcja jakaś. No chyba, że ktoś zarabia tak duże pieniądze, że już inaczej się nie da, tak? Że ktoś sobie musi wypłacać 1 000 000 miesięcznie. No to faktycznie, nie wynajmie sobie aut do spółki za 1 000 000, ani nieruchomości. No tu już rzeczywiście może się okazać, że dywidenda to jest jedyna opcja. Życzę tobie i sobie takiego problemu. Natomiast w każdej innej opcji, jak potrzebujesz tak naprawdę, przecież dużo rzeczy kupuje i tak spółka, tak, komputery, sprzęty, różne inne rzeczy, samochody, paliwo, no to naprawdę to już niewiele rzeczy się chce i można i potrzeba, i jest potrzeba, żeby kupować na osobę prywatną. Więc tak naprawdę ta dywidenda zazwyczaj nie dochodzi do skutku, jest zbędna. Można się zatrudnić w swojej spółce, mieć wypłatę, robić zlecenia albo dzieło, albo mieć wynagrodzenie za bycie prezesem, albo wynająć samochód do spółki, albo wynająć nieruchomość i tak dalej, albo mieć JDG na ryczałcie i fakturować swoją spółkę. Tyle jest różnych innych mądrzejszych opcji, że nie wiem, kto te dywidendy wypłaca, ale teoretycznie można to uznać jako minus, że coś takiego istnieje. Bo księgowe, które spółek z o.o. nie robią, zawsze to podadzą jako pierwszy argument. Nie, bo tam jest podwójne opodatkowanie. Więc jest drożej. Nie, bo nikt nie płaci podwójnego opodatkowania, bo nikt nie wypłaca dywidend. I ostatni minus. Brak automatycznego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytury. I trzeba zadbać samemu. Dla mnie to żaden minus, bo ja i tak w emeryturę państwową nie wierzę. Ja ani przez minutę mojego życia nie wierzyłem w to, że dostanę kiedyś emeryturę. I dlatego też już na szczęście załatwiłem to sobie samemu. Natomiast, bo wiedziałem już przed laty, że będę musieć tak to ogarnąć. Natomiast w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, a zwłaszcza karetki, bo do lekarza też nie wyobrażam sobie chodzić do państwowego, państwowy dentysta, co to w ogóle za koncepcja? Więc nie wyobrażam sobie tego. natomiast tylko z rzeczy pogotowiczne, tak je nazwę, tak? Czyli nagle boli cię wyrostek, no to tu już nie ma, że ty sobie pojedziesz do szpitalu Medicover w Warszawie, a mieszkasz w Rzeszowie. No nie? Tu już nie ma takich zabaw. Więc tu faktycznie, czy karetka, tak? Zaczął się człowiek dusić. Mi się zdarzyło do COVID-a wezwać karetkę. Oczywiście i tak przyjechali, marudzili, nic nie zrobili, powiedzieli, jak nie dusicie się tu i teraz, w tej sekundzie, to my spadamy stąd. A ja mówiłem, no ale dusiliśmy się, no ja może nie, ale moja żona dusiła się pół godziny wcześniej, jak zasypiała. Zawsze jak zasypia, to się dusi. A oni mówią, no ale teraz nie zasypię, więc się nie dusi, to lejemy na to. Więc, no ale dobra, załóżmy, że jednak są w tym kraju osoby, którym karetka uratowała życie. Czyli musi przyjechać, czy jakaś pilna operacja, tak, wyrostek robaczkowy i tak dalej. Różne sytuacje są. I w związku z czym to się może przydać. Oby się nie przydało, ale jednak może. No i co? I wtedy ZUS, jedyna opcja. Co robisz? Jest to minus, można powiedzieć, spółki ZOO, że ona nie płaci ZUS-u, ale minus prosty do rozwiązania, tak? No bo zatrudniasz siebie na 1/8, 1/16, płacisz wtedy ZUS jakiś symboliczny i masz pełne ubezpieczenie jak każdy inny. Albo jeżeli ty robisz spółkę ZOO, a twoja żona pracuje gdzieś na etacie, a zazwyczaj bardzo rzadko się zdarza, że obie osoby są przedsiębiorcami, więc twoja żona pracuje na etacie, ma umowę o pracę, to ona może doubezpieczyć ciebie. Kosztuje to tam kilkadziesiąt złotych, może stówę miesięcznie. Tak samo jak najprawdopodobniej jak macie dzieci, to ona je doubezpiecza, tak? Czyli idzie się do ZUS-u i do tego ZUS-u z umowy o pracę, którą ona ma, czy zlecenia, dopisuje się dzieci i męża, płaci się stówę miesięcznie więcej i już. I karetka przyjedzie, wyrostek ci wytną, wszystko będzie, co trzeba. Także emerytury oczywiście z tego nie uświadczysz, ale i tak jej nie uświadczysz, więc tutaj lelo. Natomiast wtedy zamiast 1500 ZUS-u płacisz stówę dodatkowo. I wspierasz upadek tego chorego, oszukańczego systemu. Więc, bo mu może szybciej brakować pieniędzy wtedy i bardzo dobrze. Niech on upadnie i na przykład wymyślę jakiś mądry. Miałbym na to parę alternatyw. Na przykład, że są firmy prywatne i jest wolny rynek jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, tak? Czyli jest OC i nie ma wyjścia. Trzeba ubezpieczyć auto. Nikt nie pyta. Więc nie byłbym za taką wolnością jak w Stanach, że tam ludzie nie ubezpieczają siebie, a potem nagle lekarz ma wątpliwość, bo jest facet na noszach, trzeba go pilnie operować, ale wiemy, że nie jest ubezpieczony, więc nie można go operować. I masz zakaz od szpitala, czyli od szefa, żeby go operować i potem lekarze się okazuje, że jest najwyższy w Stanach odsetek samobójstw wśród lekarzy, bo oni sobie z tym nie radzą, tak? Człowiek mu umiera na łóżku, a on musi patrzeć na to i nic z tym nie może zrobić, bo zapłaci ze swojego, rozumiesz to? Zapłaci 50 koła za tę operację sam, ze swoich pieniędzy, jeżeli ją zrobi. Nie zazdroszczę takich dylematów, więc nie byłbym za rozwiązaniem dobrowolnym, tylko na przykład tak jak z OC, że każdy musi się ubezpieczyć na wypadek przyjazdu karetki czy tam wyrostka robaczkowego, ale tylko w prywatnych firmach, których jest pełna konkurencja do wyboru i sobie możesz wybrać, która firma cię przekonuje i one się będą zabijać cenami i tak dalej, żebyś ty chciał płacić u nich, a nie u kogoś innego. I to byłby dobry deal, a nie, że jeden ZUS, monopolista, zawsze jak jest monopol, to jest złe. To jest antydomena kapitalizmu. Kapitalizm zawsze jest za tym, żeby tępić monopolizm i żeby była jak największa konkurencja i wtedy jest najuczciwiej dla klientów. No ale dobra. W każdym razie tyle. To są minusy spółek ZOO. Czyli znasz plusy, znasz minusy, to jeszcze parę mitów. Mitów o spółkach ZOO. Pierwszy mit, że właśnie to, że cię nie wezmą do szpitala, bo się nie da ubezpieczyć i jakbyś tam dogorywał albo dzieci, coś by się z dziećmi stało, to byłoby tragicznie. No to już rozbiliśmy ten mit. Albo doubezpieczasz się u żony na jej umowie o pracę, albo zatrudniasz siebie w swojej spółce na 1/8 etatu i doubezpieczasz swoją żonę i dzieci. Na przykład jeżeli żona na przykład nie pracuje, no to dzieci też doubezpieczasz i ją. I wszyscy są ubezpieczeni, karetka gra i buczy i tak dalej. Wszystko gra. Czyli jest to mit. Kolejny mit. Kapitał założycielski. Założyłbym, Maćku, spółkę ZOO, no ale tam trzeba mieć kapitał założycielski. Co z tego, że tylko 5 tysięcy? Ja nie mam nawet 5 tysięcy. Drogi przyjacielu, nie. Kapitał założycielski jest tylko na papierze. Nie trzeba go fizycznie mieć. Są kraje, chyba Estonia tak działa, że jak chcesz założyć spółkę z kapitałem założycielskim 100 koła, to musisz płacić 100 koła i pokazać, że masz 100 koła. Ale Polska nie jest jednym z takich krajów. W Polsce piszesz umowę spółki ZOO, piszecie, że macie kapitał założycielski, możecie sobie nawet wpisać 100 tysięcy i nigdzie tego nie trzeba wpłacać, wprowadzać i tak dalej. Po prostu. Więc każdy zazwyczaj robi spółkę z kapitałem 5 koła, I nieważne, czy ma 5 koła, czy nie ma 5 koła, jest na papierze. Więc jest to mit. Nie trzeba mieć fizycznie kapitału założycielskiego. Kolejny mit, podwójne opodatkowanie, czyli właśnie, że najpierw płacisz 9% CIT-u, a potem jeszcze dywidendę i tak dalej, i tak dalej. Już mówiłem, dlaczego jest to mit, ponieważ nikt tak nie robi, jest mnóstwo innych sposobów i dopiero ludzie, którzy wypłacają naprawdę kosmicznie duże pieniądze ze spółek, to może zahaczą o dywidendę. Oni i tak są tak bogaci, że im to chyba bez różnicy, natomiast nie wiem. Natomiast i tak każdemu życzę takiego problemu. Każdy znany mi przedsiębiorca, spółkowicz, że tak powiem, wypłaca pieniądze w inny sposób. I co? Zmierzając do końca, jeszcze mam ostatnich parę mitów, że się nie da wyciągać kasy ze spółki z o.o. A czy ty wiesz, że pomijając te wszystkie sposoby, o których już mówiłem, to ze spółki z o.o. można wypłacać pieniądze w bankomacie normalnie? Naprawdę, idziesz do bankomatu, wsadzasz kartę spółki, albo blika robisz i wypłacasz na przykład 2, 3, 8 tysięcy. Wtedy co się dzieje z punktu widzenia księgowego? Te pieniądze zamiast być na koncie spółki są w fizycznej kasie spółki. A w fizycznej kasie spółki możesz mieć tyle, ile tylko chcesz, bo to jest twoje prawo, póki jeszcze istnieje gotówka. No i tyle, więc można nawet w bankomacie wypłacić pieniądze ze spółki. Oczywiście, one się później muszą zgadzać. Policjant się na nas czai i będzie nas suszyć. Zwalniajmy. Dobra, możemy mu teraz pomachać. Pozdrawiamy. Policjantkę, pozdrawiamy panią. Dobrze, także, więc można nawet w bankomacie wypłacać kasę ze spółki, z konta spółki, potem księgowa to uwzględnia w rozliczeniach i tak dalej, i tak dalej. Pogadasz z księgową, z doradcą podatkowym, to ci wyjaśni, jak to ma działać, bo niekoniecznie tutaj chciałbym szczegóły wszystkie zdradzać, ale to jest też mit, że nie można kasy ze spółki wypłacać i tak dalej. Można nawet sobie przecież pożyczkę zrobić, tak, że pożyczasz pieniądze od swojej spółki, jak potrzebujesz pilnie na coś. Co dalej? Super skomplikowana księgowość. To jest oczywiście mit, ponieważ to, że jest pełna księgowość, że dużo więcej rzeczy trzeba uwzględniać, to jest problem księgowej, a nie twój. To nie ty robisz tą księgowość, więc co cię to obchodzi? Oczywiście, obchodzi cię o tyle, że trzeba za to trochę więcej zapłacić, ale dla nas, przedsiębiorców, to nie jest nie wiadomo co. Dalej się żyje tak samo, jak się żyło i spokój. Więc jest to przesadny strach, czyli mit. Kolejny mit. Trudne otwieranie spółki. Że no kurczę, otworzyć taką spółkę z o.o. to jakaś papierologia. To umowy spółki. To nie wiadomo co. Bzdura. Jest system S24 online, w którym spółkę założysz tak naprawdę na strzał, w kilkanaście minut. Oczywiście ja polecam zapłacić tutaj parę stówek jakiemuś biuru rachunkowemu, które ci pomoże, bo tam są parę, tam jest parę rzeczy, zwłaszcza jak masz działalność taką, gdzie wchodzą jeszcze jakieś koncesje, tak, czyli alkohol na przykład i tak dalej, że warto się upewnić, co można wpisać, czego nie można, znaczy wszystko można, ale co warto wpisać, więc to jest to, więc prawnik na przykład za 5-6 stówek ci to zrobi. Ja jak otwieram nowe spółki, to zawsze zlecam to prawnikowi, żeby on tam poklepał, powpisywał, a ja tylko podpisuję e-pułapem na koniec. 5 minut. Natomiast jak ktoś chce, to sobie może nawet całą umowę spółki wyklikać w tym S24 w pół godziny, bo tam jest taka domyślna umowa spółki gotowa już. Więc tyle. Wcale nie jest to trudna sprawa. Wszystko się robi online i za parę dni spółka jest, działa i można się bawić. Także można robić online. I kolejna rzecz. Ludzie mówią, no ale to jest fikcyjny wspólnik, to tak nie można, że ja wpiszę swoją żonę jako wspólnika, ona wcale nie działa w tej spółce, może złamie prawo w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. No, mam tu wątpliwość poważną co do tego, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale dużo gorzej jest, jak się zrobi firmę na kogoś. Na przykład przedsiębiorca wpadnie w długi, nie może prowadzić firmy na swoje nazwisko, więc otwiera firmę na żonę albo mamę albo na ciocię. To się nazywa firmanstwo i jest przestępstwem. Firmanstwo, czyli to, że właśnie jest firma na kogoś, kto wcale jej nie prowadzi, nie ma o niej bladego pojęcia. To jest firmanstwo. I jak to wyjdzie, to wtedy można naprawdę niezłe kary zapłacić. Podatki mogą zostać cofnięte, różne tam domiary mogą wymyślić, więc to jest dużo gorsze niż to, że ktoś otwiera spółkę z żoną czy mamą, no i sam w tej spółce robi znacznie więcej. Oczywiście zdrowo jest, żeby w spółce udziały były porówno, 50 na 50, a nie żeby na przykład było ktoś, że ktoś ma 5% albo 10%, bo wtedy ZUS przyjdzie, powie, to jest spółka jednoosobowa, to płacić ZUS. Swoją drogą, właśnie, nie róbcie spółek jednoosobowych z o.o., bo to jest jakaś głupota totalna. Muszą być zawsze dwie osoby, co najmniej w spółce z o.o., żeby to w ogóle miało sens. Także ważna rzecz. Czyli tak naprawdę spokojnie, robi się spółkę z o.o. z, albo ze wspólnikiem, z którym faktycznie działasz, albo z żoną, mężem, mamą, ciocią i tyle. I nie ma tutaj żadnych problemów, że przez to trzeba będzie albo ZUS-y płacić i tak dalej, albo nie wiadomo co. W spółce może być każdy, jak ma ochotę, nie jest to żaden problem. Tak zatem wyglądają mity o spółkach z o.o., czyli podsumowując, masz plusy, minusy i mity. Wiesz, co jest prawdą, co nie jest prawdą i sam możesz sobie ustalić teraz, co warto robić. Dla niektórych z Was optymalnie będzie przejście z JDG na podatku liniowym na JDG na ryczałcie, to się może opłacić. Nie każdemu to zależy, jakie są stawki ryczałtu w Twojej branży. Tu już musisz pogadać z księgową, dowiedzieć się, bo przy ryczałcie 15% to już zazwyczaj znacznie lepiej mieć spółkę z o.o. Dla niektórych z Was z kolei lepiej będzie zamknąć JDG i otworzyć spółkę z o.o., a dla innych będzie hybryda, czyli JDG plus spółka z o.o. My tak często też robimy, więc to jest często też bardzo dobra opcja. Tutaj zostawiam to już Tobie, trochę Twojej księgowej, ale bardziej doradcy podatkowemu, tak? Czyli, bo Twoja księgowa, powiedziałem już, jakie ma interesy, żeby nic nie zmieniać, więc to nie zawsze będzie dobra porada. Lepiej pogadać z doradcą podatkowym. To są pieniądze, które zazwyczaj, które zawsze się zwrócą, tak naprawdę. Także znajdziesz sobie doradcę podatkowego i tyle. On Ci pomoże, podpowie i będziesz do przodu, będziesz wiedzieć, jak to zrobić, żeby zaoszczędzić jak najwięcej na podatku, ZUS-ie i nerwach również, co też jest ważne. To tyle na dzisiaj, a jeżeli chcesz otworzyć spółkę z o.o., to przypominam, poniżej tego nagrania masz formularz i w tym formularzu możesz zostawić swoje dane i zaprzyjaźnione z nami biuro rachunkowe skontaktuje się z Tobą. Oni robią tylko spółki z o.o., także powiedzą Ci co i jak, pomogą Ci otworzyć, pomogą Ci prowadzić, rozliczać i tak dalej, a na platformie sekretyspółek.pl znajdziesz nasze materiały o tym, jak na przykład ze spółek wypłacać pieniądze i tak dalej, jakie są zmiany w spółkach, jak robić to z ryczałtem i wiele różnych innych ciekawych rzeczy. A na instytutlingwistyki.pl znajdziesz nasze kursy językowe. Aha, no i nie wspomniałem, że oczywiście na ekspertia.com.pl mamy naszą nową książkę, czyli Pieniądze na stół. Książka dla dzieci, dla małych dzieci i większych dzieci i nastolatków, która świetnie wyjaśnia, skąd się wzięły pieniądze, jak to działa, po co one są, co generuje wartość, jak to wszystko funkcjonuje. W zasadzie tak naprawdę to dorośli też powinni tę książkę przeczytać. Dogadaliśmy się z autorem, doktorem Alvinem Hallem ze Stanów, żeby tę książkę w Polsce wydać i tak oto mamy. Także zapraszam również na ekspertia.com.pl. Wszystkiego dobrego i owocnego spółkowania. Cześć!